Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo, czyli audycja, w której przedstawiamy niezbyt znane do tej pory wydarzenia. Wracamy do spraw zapomnianych i ich bohaterów. Rozmawiamy też z historykami i publicystami, relacjonujemy uroczystości związane z ważnymi wydarzeniami. Wszystko po to, by lepiej poznać i zrozumieć historię zarówno regionu, jak i kraju. Dziś kolejna odsłona naszego cyklu rozmów o historii służb wywiadowczych. Z dr Agnieszką Opalińską z Uniwersytetu Zielonogórskiego porozmawiamy o wielkiej wymianie szpiegów na berlińskim moście Glinikę w 1985 roku. Przypomnijmy też archiwalny reportaż Radia Zachód o powodzi tysiąclecia w Nowej Soli. Na początek audycji relacja z niedawnych uroczystości 74. rocznicy zbrodni wołyńskiej. W miniony wtorek takie uroczystości zorganizowano m.in. w Zielonej Górze i Żarach. Zaraz potem przypomnimy rozmowę z księdzem Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim, który od lat walczy o upamiętnienie ofiar tej zbrodni.
Szczególny dzień, bo to jest po raz pierwszy w historii oficjalne państwowe święto. Obchodziliśmy przez wiele lat w sposób nieoficjalny, czciliśmy cały czas pamięć pomordowanych, natomiast teraz po raz pierwszy jako oficjalne państwowe święto odbywa się to 11 lipca w rocznicę Krwawej Niedzieli. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy w tak zacnym gronie świętować pamięć pomordowanych.
Spotykamy się po raz kolejny w Wężycy, aby uczcić pamięć ofiar rzezi, jakie dokonali ukraińscy nacjonaliści 74 lata temu na Polakach. Mieszkający na ówczesnych kresach II Rzeczypospolitej nasi rodacy 11 lipca 1943 roku stali się ofiarami okrutnych mordów, które do dzisiaj budzą przerażenie. Polacy stali się ofiarami niespotykanej w naszych dziejach ludobójczej masakry. Kolejna rocznica Krwawej Niedzieli nie napawa optymizmem, iż pamięć ofiar tamtego czasu będzie szczególnie czczona. Trudno jest być bowiem optymistą, kiedy rozejrzymy się wokół nas. Obecna polityka historyczna, jaką obrał rząd, może cieszyć. Przywracanie dobrego imienia bohaterom przeszłości, duma z historycznych polskich osiągnięć, przypominanie całemu światu, jak wielki jest wkład Polski w rozwój cywilizacji łacińskiej, to dobry symptom nowej polityki. Jednak nie wszystko jest takie, jak powinno być. Po raz kolejny tak zwana wielka polityka nie pozwala naszym rządzącym upomnieć się o prawdę. Imię przyjaźni ludobójstwa wołyńskie schodzi na drugi plan. Na bazie kłamstwa próbuje się budować dobrosąsiedzkie relacje polsko-ukraińskie. Coraz częściej dochodzi do antypolskich ekscesów na terenie naszego kraju, której głównymi aktorami są ukraińscy wyznawcy Bandery. Z uporem, budząc demony przeszłości, otwarcie propagują zbrodniczą ideę, której wyznawcy 74 lata temu dopuścili się do nieludzkich czynów. Banderowskie flagi w oknach polskich akademików, przemarszy ukraińskich nacjonalistów ulicami chociażby Przemyśla nie stanowią dowodów przyjaźni, wręcz na odwrót. Jest to manifestacja wrogości i nienawiści do wszystkiego, co jest polskie. Jak zawsze, strona polska nie potrafi zająć zdecydowanej postawy wobec tych antypolskich incydentów. Tym bardziej, więc nie możemy spocząć na laurach. Jako potomkowie ofiar polscy obywatele i patrioci domagający się prawdy, gdyż tylko ona może stać się fundamentem, jeśli nie przyjaźni, to dobrosąsiedzkich relacji. Walczymy o prawa do ekshumacji, swobodę poszukiwań polskich szczątków, o godny pochówek i głośno domagajmy się dialogu ze stroną ukraińską. Dzisiaj, kiedy zebraliśmy się, aby upamiętnić ofiary zbrodni przed 74 lat, modląc się za spokój ich duszy, musimy w dalszym ciągu domagać się prawdy. Jak powiedział Roman Dmowski, obowiązki względem ojczyzny to nie tylko obowiązki względem Polaków dzisiejszych, ale także względem pokoleń minionych i tych, co po nas przyjdą.
Jesteśmy dumnym narodem. I ta nasza duma wyraża się między innymi przez to, że przechowujemy pamięć i modlitwę. A te dwie rzeczy nigdy nie giną. I był taki czas, że ta pamięć o ludobójstwie na Kresach była przechowywana tylko w sercach kresowian. Bo w zasadzie do 1989 roku głośno o tym nie można było mówić. I dlatego trzeba pochylić czoła dzisiaj, drodzy kresowianie, przed wami i tymi wszystkimi, którzy nie doczekali tych dni, żeby czcić pamięć o pomordowanych na Kresach, że ta pamięć w sercach była przechowywana. Drodzy, dzisiaj niepokoi nas to, co już przed chwilą przedmówca powiedział, że zamiast stanąć w prawdzie i pochylić się nad tą bolesną historią swojego narodu, narodu ukraińskiego, to o nich budują pomniki, nazywają ulice imionami Bandery i innych ludobójców. Myślę, że doczekamy takich czasów, jeżeli nie to, drodzy, to pokolenie, które po nas przyjdzie, że naród ukraiński stanie w prawdzie nad tym, co w swojej historii wyrządzili swoim sąsiadom. I my tą pamięć, drodzy, przechowujemy nie po to, żeby budzić i zachęcać do jakiegoś odwetu. Nie, drodzy. Sam fakt, że ponad milion Ukraińców dzisiaj pracuje w Polsce. Młode pokolenie. Myśmy ich przyjęli. Nocują w wielu domach, pracują w wielu zakładach pracy. To jest dowód, że, drodzy, pamiętamy. Jesteśmy narodem, który szanuje pamięć, ale jesteśmy narodem, który nie szuka odwetu. I myślę, że to jest nasza wartość. I dobrze, że pamięć przechowujemy.
Czy pamięć o zbrodni wołyńskiej będzie zawsze przegrywać u nas z polityką?
Na razie przegrywa, bo pamięć o ludobójstwie na Kresach Wschodnich, bo tak rozumiemy w szerokim znaczeniu rzeź wołyńską, no niestety ciągle jest poddana presji polityków. Najlepszy dowód na to, że mamy 27 rok wolnej Polski, a po wielkich bataliach dopiero została przyjęta uchwała Sejmu i Senatu. Natomiast cały czas są kontry, żeby o tym nie mówić. A to, co najbardziej jest przykre, że wielu polityków świadomie w cyniczny sposób depta tą pamięć i nie chce tutaj upamiętnić tego, uważając, moim zdaniem, bardzo fałszywie, że na przekłamaniach i na milczeniu można zbudować dobre relacje z Ukrainą, co jest nieprawda.
Mówi ksiądz o parlamentarnych uchwałach sprzed kilku miesięcy, w których jest mowa o tym, by upamiętniać tamte czasy. No niestety cały czas środowiska kresowe czekają na akt wyższej rangi, na ustawę, na tym, by powiedzieć się wprost o ludobójstwie.
Tak, no widzimy to, że inaczej jest traktowana pamięć o zbrodni katyńskiej, która też była ludobójstwem. Inaczej zbrodnie są niemieckie traktowane, inaczej katastrofa smoleńska. No najlepszy dowód na to mamy choćby z filmem Wołyń. To jest pierwszy film dopiero po 27 latach. Ani Wajda, ani Pasikowski, nikt się za ten temat nie chciał wziąć, kiedy była premiera smoleńska. Ja nie oceniam tego filmu. Dobrze, że taki film Smoleńsk powstał. To był pan prezydent z stałym establishmentem politycznym. Kiedy jest premiera Wołynia, nie ma pana prezydenta i nie ma nikogo z polityków, więc to, choćby tylko to pokazuje, jak bardzo władze i poprzednie, i obecne polskie uciekają od tej sprawy. A uważam, że robią bardzo źle, no ale rodziny kresowian, potomkowie kresowian, dzieci, wnuki, prawnuki bez przerwy się o to upominają, tą prawdę.
Wspomina ksiądz o filmie Wołyń Wojciecha Smarzowskiego. Czy ten film, mówiąc kolokwialnie, pomoże sprawie?
Tak, oczywiście pomoże. Widziałem ten film już trzykrotnie. Dla mnie bardzo ważna rzecz, on rozpoczyna się od cytatu z pamiętnika mego świętej pamięci ojca Jana Zaleskiego, który uratował się z ludobójstwa wsi Korościatyn, Komonasterzyc, powiat Buczacz. I on w swoim pamiętniku napisał tak, że kresowian zabito dwukrotnie. Raz przez ciosy siekierą, a drugi raz przez przemilczenie. I że śmierć przez przemilczenie jest gorsza od tej śmierci fizycznej. I te słowa mego ojca no bardzo się sprawdzają, że kresowianie cierpią, że ciągle nie ma ulic, nie ma pomników, nie ma, a przede wszystkim nie ma tego w lekturach szkolnych. I dopiero właśnie Wojciech Smarzowski, nie profesor, nie polityk, pokazuje to, czego inni właśnie pokazać nie chcieli, ani nie chcieli o tym pisać. Dlaczego tak w straszliwy, barbarzyński sposób tych ludzi mordowano? To jest oczywiście pytanie, które reżyser daje widzom do odpowiedzi. Bo przecież Niemcy byli okrutni, Rosjanie byli okrutni, ale to, co wyprawiali Ukraińcy, to przekroczyło wszelkie wyobrażenia i myślę, że do dzisiaj nie ma odpowiedzi. Dla mnie najważniejsza taka scena to jest scena z cerkwi grecko-katolickiej, gdzie są zestawione dwa kazania. Kazanie kapłana ukraińskiego, który wzywa do zgody z Polakami, żeby żyć razem, i równolegle w innej cerkwi inny kapłan mówi, że Polacy to jest kąkol, należy ten kąkol wyrwać i spalić. I później jest święcenie siekier i wideł w cerkwi. To też pokazuje, że również i cerkiew grecko-katolicka do dzisiaj nie rozliczyła się ze swoją historią.
A co zatem jeszcze zrobić dla upamiętnienia zbrodni wołyńskiej? Wspomniał tutaj ksiądz o upamiętnieniu Katynia. W ostatnich czasach duże państwowe uroczystości poświęcone żołnierzom wyklętym. Natomiast jeżeli chodzi o zbrodnie na Wołyniu, to ksiądz spotyka się z członkami organizacji kresowych w Łężycy, w Schowie, w Żernikach.
Przecież to powinny robić władze państwowe. Jeżeli pan prezydent jedzie dwukrotnie na Ukrainę, ostatnio był, i nie powie ani jednego słowa na ten temat, no to też rodziny kresowe no mają ogromny żal. Dlaczego mówi o Smoleńsku, dlaczego mówi o Katyniu, a nie mówi o Wołyniu? No tak nie można postępować i myślę, że w tej chwili nie ma takich polityków, którzy by jasno, zdecydowanie powiedzieli, że niezależnie od relacji polsko-ukraińskiej trzeba mówić prawdę. Uchwała i Sejmu, Senatu jest bardzo ważna, ale musi być też ustawa, muszą być dalsze kroki, musi być także jednoznaczne stanowisko Polski wobec gloryfikacji UPA na Ukrainie. No, to powinno się robić. Tutaj zresztą prezes Stowarzyszeń Kresowych z Warszawy powiedział jednoznacznie, że jeżeli rząd wysyła na ambasadę do Kijowa kogoś, kto bagatelizuje ludobójstwo i wręcz mówi, że Ukraińcy mogą gloryfikować UPA, no to jest jakieś potworne nieporozumienie. No taki człowiek nie może być polskim dyplomatą. Więc to robi obecna ekipa, ale poprzednia ekipa robiła dokładnie to samo.
Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, duchowny, historyk kościoła, publicysta, był gościem audycji Historie pisane na nowo. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Historie pisane na nowo.
Już za chwilę kolejny odcinek naszego cyklu rozmów o historii służb wywiadowczych. Dziś mówić będziemy o wielkiej wymianie szpiegów na berlińskim moście Glinice z 1985 roku. Most w czasach zimnej wojny był granicą między Berlinem Zachodnim a Wschodnim. Kilkakrotnie doszło tutaj do wymiany pojmanych szpiegów między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi. Pierwsza miała miejsce w 1962 roku. Z kolei kilka tygodni temu obchodziliśmy rocznicę największej takiej wymiany szpiegów z 1985 roku. W zamian za 23 amerykańskich agentów zwolniony został oficer PRL-owskiego wywiadu Marian Zacharski oraz trzech innych szpiegów przetrzymywanych na Zachodzie. O moście szpiegów już za chwilę rozmowa z dr Agnieszką Opalińską z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Historie pisane na nowo.
Kilka tygodni temu minęła kolejna rocznica największej chyba wymiany szpiegów na moście Glinice. To most niegdyś łączący Berlin Wschodni, Berlin Zachodni, dziś tak naprawdę na przedmieściach Berlina i Poczdamu. Jeden z symboli zimnej wojny. O ile możemy powiedzieć, że mur berliński był takim społecznym symbolem tego podziału, to most Glinice wówczas w latach 60., 70., 80. na co dzień jako ten symbol jednak nie funkcjonował, no bo do tych wymian szpiegów codziennie nie dochodziło.
Ten most nie funkcjonował może w tak wyobraźni naszej dzisiaj, natomiast myślę, że w pierwszych latach powojennych on właśnie był takim pierwszym symbolem. Dlatego, że już w 1953 roku praktycznie wstrzymano tam ruch i tam wymalowano tą tak zwaną białą linię, która właśnie była tym pierwszym symbolem podziału Niemiec wschodnich i Niemiec zachodnich. I też do końca jakby może dla nas, tak Europejczyków, ogólnie mur berliński jest większym symbolem, chociaż on powstał dopiero w 1961 roku. Do tego momentu to właśnie ten most i ta biała linia była takim symbolem podziału. I dla samych Niemców jest to chyba ważny symbol, dlatego że w momencie, dzień po tym jak upadł mur berliński, w 1989 roku to właśnie otworzono od razu ten most, tam ten ruch od razu zaczął funkcjonować. Tam też powstała taka słynna rzeźba Nike o wolności, tak, która jest też takim symbolem otwarcia. Więc myślę, że może dla nas nie, ale dla Niemców i w literaturze niemieckiej często ten most Nike i ta biała linia jako symbol podziału funkcjonuje.
W latach 60., w 62 roku dochodzi do pierwszej tej wymiany szpiegów. Z jednej strony Rudolf Abel, as sowieckiego wywiadu, z drugiej strony pilot Gary Powers, który no, tym asem wywiadu nie był, był tak naprawdę pilotem wojskowym, dysponujący jednak super maszyną, jak na ówczesne czasy, nowoczesnym samolotem szpiegowskim. On zostaje nad terytorium kontrolowanym przez ZSRR zestrzelony. No i mamy zimną wojnę. Formalnie wojna to nie jest. Z jednej strony zatrzymany zostaje w Stanach Zjednoczonych aresztowany szpieg, radziecki szpieg. Z drugiej strony w niewoli mamy amerykańskiego oficera w niewoli po stronie radzieckiej. Skąd pomysł, by do takiej wymiany doprowadzić? Oba państwa jednocześnie przecież przyznają się do porażki, z drugiej strony mają na koncie sukces.
To jest tak, że rzeczywiście w literaturze też mówi się o tym, że już wcześniej próbowano, podejmowano pewne negocjacje dotyczące wymiany agentów, szpiegów. Natomiast ta pierwsza wymiana w 1962 roku no, odbyła się taki trochę ciszą. Ona nie jest jakąś taką spektakularną, chociaż urzędujący wtedy prezydent Stanów Zjednoczonych Kennedy mówił, że jest to pewien sukces, tak? Pewna przesłanka drobnej odwilży, ale że była to tylko przesłanka odwilży, świadczy fakt, że do kolejnej wymiany doszło po wielu, wielu latach, tak? Dopiero w 1985 roku, więc jakby przyczyny tego, że tak długo czekano na kolejne wymiany szpiegów, często wynikają z takich przesłanek czysto technicznych. Wielu publicystów, wielu autorów publikacji na ten temat pisze o tym, że problem polegał też na tym, że strona amerykańska nie miała za bardzo kogo wymieniać, że dużo więcej tych szpiegów wpadało tutaj w bloku wschodnim i oni byli częściej wyłapywani przez tę służbę, co jest też związane z funkcjonowaniem państwa policyjnego. Wiadomo, że te służby były tutaj mocno rozwinięte, one funkcjonowały w tej rzeczywistości takiej codzienności i były też dofinansowane i dobrze zarządzane, natomiast na zachodzie po prostu przez długi czas też nikogo spektakularnego nie mogli złapać, więc też nie za bardzo nie mieli się na kogo wymieniać. Drugi aspekt, który jest poruszany, jest takim aspektem, że te wymiany to jest jednak właśnie tak jak pan redaktor powiedział, przyznanie się w pewnym sensie do porażki i to jest też jakby przyznanie się do tego, że prowadzony jest jakiś dialog, rozmowy. W pewnym momencie zimna wojna była tak zaostrzona, że żadna ze stron nie chciała się przyznać do tego, że w jakiś sposób ze sobą negocjuje. I mówi się o tym, że tak naprawdę te kolejne spektakularne wymiany, o których pewnie zaraz powiem, w 1985-1986, były możliwe głównie z tego powodu, że do władzy dochodzi Gorbaczow i on już całkowicie ma inne podejście i ta odwilż staje się faktem. Natomiast też tutaj, bo pewnie zaraz powiemy o przypadku Zacharskiego, polscy naukowcy, polscy historycy też piszą o tym, że dużą rolę jednak odegrali Niemcy. ponieważ im zależało na tym, tak, w rękach tutaj tych szpiegów niemieckich było znacznie więcej i szczególnie tutaj taki mecenas Vogel, który się wsławił właśnie tym, że bardzo dobrze negocjował i potrafił znaleźć to porozumienie między tymi dwoma stronami, że duża zasługa w uwolnieniu chociażby Zacharskiego jest właśnie po stronie niemieckiej, że to Niemcy podjęli się tych twardych negocjacji, Polacy nigdy nie mieli takich sukcesów.
Wracamy zatem na ten most Glinikę, no i wspomniana przez panią rola prawników w całym procesie wymiany szpiegów. Most Glinikę, czyli centrum Niemiec, wszystkim chyba na rękę, no bo umówmy się szczerze, decyzje odnośnie wymiany szpiegów zapadały w Moskwie i Waszyngtonie. Niemcy są na rękę, bo tak naprawdę możemy powiedzieć ten styk Niemiec zachodnich i wschodnich jako taki teren neutralny. No i rola właśnie tych prawników, raz jeszcze przypomnę, o czym pani wspomniała. Tak naprawdę nie ma nigdzie żadnej formalnej decyzji, kto za tym stoi. Ci prawnicy są wszystkim po prostu na rękę jako neutralni, możemy powiedzieć, negocjatorzy w tym procesie.
Przede wszystkim właśnie adwokat Wolfgang Vogels, to był taki główny negocjator ze strony niemieckiej, zwraca uwagę właśnie na to, że wbrew pozorom to strona amerykańska też była tą stroną, która bardzo mocno zwlekała i niekoniecznie chciała do tych negocjacji doprowadzić. Zresztą nawet we swoich wspomnieniach pisze, że był mocno rozczarowany postawą Niemiec. Jednak ta duża, wysoka liczba Niemców sprawiła to, że Niemcom bardzo zależało na tym, aby do tej wymiany doprowadzić. Trzeba też zwrócić uwagę na taki, bo tutaj mówimy o neutralności Niemiec, natomiast ta historia Niemiec wschodnich i zachodnich, ona jest bardzo ciekawa, bo generalnie ta służba bezpieczeństwa niemiecka, Stasi, którą znamy pod nazwą Stasi, ona jest bardzo mocno rozwinięta. Jest to najmocniej rozwinięta służba bezpieczeństwa w krajach bloku wschodniego i też taka służba bezpieczeństwa, która jest najmocniej nadzorowana przez Związek Radziecki, bo jednak jest to brama do Zachodu. I dane, takie ciekawe dane przekazał Aleksiej Migakow, który uciekł na Zachód w końcu lat 60., który przekazał takie informacje, że w latach 60., 70. w samych strukturach niemieckiej Stasi było 1500 oficerów radzieckich. Czyli to jest ogromna liczba i sami, to było takie też podwójne, sami Rosjanie utrzymywali około 3500 agentów po stronie niemieckiej zachodniej, do tego jeszcze Stasi utrzymywało 10 do 12 tysięcy agentów ze swojej strony. Więc widzimy, jaki to jest aparat, tak? Praktycznie mówi się o tym, że w niemieckiej Stasi był praktycznie odwzorowany aparat KGB. Więc tutaj te służby naprawdę mają znaczenie i czasami jak opowiadam o tych służbach, to właśnie mówię o tym, że były one bardzo mocno rozwinięte, a ten wydział HVA, czyli ten wydział kontrwywiadu zagranicznego miał ogromne znaczenie, więc tutaj też ta wiedza, myślę, po stronie niemieckiej też była bardzo, bardzo duża.
A ta wymiana z 85 roku, jak powiedzieliśmy na początku, rocznicowa, w połowie czerwca 85 roku, największa wymiana szpiegów, kilkudziesięciu w sumie zmieniło miejsce pobytu, przechodząc też symbolicznie przez most Glinikę. No i tutaj ówczesny kapitan Marian Zacharski, a także polski wątek Jerzy Pawłowski, choć on później po naciskach władz komunistycznych zrezygnował z możliwości wyjazdu na stałe do Stanów Zjednoczonych. Wspomnieliśmy o tym wątku negocjacji toczących się za zamkniętymi drzwiami po cichu w gabinetach prawników, no ale jednak też propaganda, szczególnie komunistyczna. Takie przypadki jak wymiana Mariana Zacharskiego, powrót Mariana Zacharskiego po wieloletnim więzieniu w Stanach Zjednoczonych do kraju, wykorzystywana została przez propagandę w światłach fleszy, przy obecności dziennikarzy były przecież wywiady telewizyjne itd., itd.
Tak, to szczególnie ta kolejna wymiana w 86 już w ogóle była przy świetle kamer. Natomiast tutaj też wydaje mi się, że ważnym elementem jest właśnie sama postać Zacharskiego, który został złapany na gorącym uczynku w Stanach Zjednoczonych. Po procesie otrzymał wyrok dożywocia, został skazany, tak, na to dożywocie. Wyrok zapadł też tak symbolicznie po 14 grudnia 81 roku, czyli dzień po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego. Też był to taki znaczący szpieg. Radek, ponieważ no, on tutaj głównie dostarczał dane wojskowe dotyczące radarów, tarcz antyrakietowych, więc tak naprawdę to były tak poważne dane wojskowe, że nawet Polacy to wszystko jeszcze sprzedawali Rosjanom, bo też nie mieli możliwości technicznych, technologicznych wykorzystania tego, co on im dostarczał. Więc złapanie Zacharskiego było też takim spektakularnym sukcesem służb CIA. To był w końcu taki ważny, tak, ważny szpieg, którego udało się złapać. Cały ten jego proces, właśnie to skazanie na dożywocie, no to też był taki sukces, tak, ogłoszony przez CIA. Dlatego to był też w końcu taki szpieg, którego można było spektakularnie na tym moście Glinikę wymienić i myślę, że to też było istotne. On czekał 4 lata, odsiedział w więzieniu, zanim udało się doprowadzić do tych negocjacji. I tutaj właśnie jest ta znacząca strona, strona niemiecka, która bardzo mocno negocjowała to, bo on został wymieniony aż za, pamiętajmy, tam ich było 4, a wymieniono ich za 25.
Bo tak jak pani wspomniała, znaczący szpieg, no ale przy okazji starano się też załatwić mniejszego kalibru sprawy i też mniejszego kalibru wymiany już z udziałem mniej znaczących szpiegów.
No przede wszystkim ta liczba, tak? Tam w tej liczbie 25 było kilkunastu Niemców, więc tak złapanych za może mniej znaczące rzeczy, mniej znaczące szpiegostwo, ale właśnie tutaj ta spektakularna wymiana za Zacharskiego, który zresztą później, właśnie tak jak pan mówi, powracając do Polski, też w jakimś sensie stał się osobą publiczną, tak? Przeprowadzano z nim wywiady, dużo na ten temat pisano, zresztą nawet dzisiaj można znaleźć, bo przygotowując się też sprawdziłam, był taki bardzo fajny, znaczy fajny, film dokumentalny na ten temat, gdzie on też jako główny bohater opowiada tą historię, mówiąc, że często też wraca na ten most, a przypominając tą historię z tamtych czasów, zresztą on dzisiaj pisze książki szpiegowskie, także dalej funkcjonuje też w tej przestrzeni publicznej, no jako ten znawca tematu. Także rzeczywiście ta wymiana też stała się, tak, ja zawsze też patrzę na historię z punktu takiego widzenia oddziaływania na wyobraźnię ludzką, ale przecież pamiętajmy, że ten most też stał się bohaterem wielu filmów szpiegowskich.
No właśnie, bo skoro padło, pojawił się już wątek serialu dokumentalnego z udziałem Mariana Zacharskiego pod tytułem Szpieg, no to warto też zwrócić uwagę na jeden z nowych filmów, Most Szpiegów z Tomem Hanksem. Bardzo serdecznie polecamy. Film, który pokazuje nie tyle wielką międzynarodową partię szachów pomiędzy światowymi mocarstwami, ale właśnie proces wymiany szpiegów, tej pierwszej wymiany z 1962 roku, od strony negocjacji właśnie prowadzonych przez prawników.
Tak, musimy pamiętać, że to jest taka demonstracja siły, to bardzo mocno działa na wyobraźnię, to jest coś, co jest istotne, ponieważ no to są, tak, szpieg w tych czasach, w tych systemach był dobrem rzadkim, bardzo pożądanym i gdzieś to też było istotne i pokazywało właśnie, jak ta negocjacja i ten kompromis jest prowadzony. Zresztą do dzisiaj też obserwujemy, bo przecież wymiana więźniów, czy no wtedy szpiegów, dzisiaj więźniów, też ma ogromne znaczenie, więc to się dzieje nadal. Natomiast też taką ważnym chyba elementem jest to, że rok 85, później jeszcze w roku 86, gdzie też wymieniono bardzo ważną osobę, bo tam wymieniono
Natana Szarańskiego.
Tak, Natana Szarańskiego.
Bardzo mocno akcentowane były już też sprawy praw człowieka.
Praw człowieka, tak, bo to był tłumacz Andrija Sacharowa i to już była taka wymiana, którą nagrały kamery, którą obejrzał cały świat, bo wcześniej jakby czytano o tym, natomiast nie upubliczniano tak tych danych, ale to był też taki moment właśnie pokazania odwilży, pokazania tego, że się coś w tym dialogu między mocarstwami zmienia, że ta historia zaczyna przybierać inny obrót i że być może ten kompromis będzie prowadził do jakichś zmian.
I na koniec codzienność tego symbolicznego naszego mostu Glinikę, no i bliskość Polski. Tak jak powiedzieliśmy na początku rozmowy, to miejsce od lat 50. było miejscem zamkniętym. Mamy jeszcze chociażby symbolikę Checkpoint Charlie po angielsku, czyli przejścia granicznego między ówczesnym Berlinem Wschodnim i Berlinem Zachodnim. Dziś możemy te miejsca odwiedzić turystycznie. Możemy stanąć dokładnie w miejscu słynnej wymiany szpiegów sprzed lat, a jak było wówczas? Czy w latach 70., w latach 80. my Polacy mieszkający tak blisko NRD mieliśmy świadomość tego, co tam się dzieje, czy to raczej jest dzisiejsza historyczna symbolika?
Znaczy ja myślę, że państwo bloku wschodniego, no jednak ich specyfiką było to zamknięcie i ta wymiana informacji była bardzo trudna i najczęściej była między osobami uprzywilejowanymi albo takimi, które miały dostęp do Zachodu. Pamiętajmy też, że dla Niemców mur berliński jest też symbolem o tyle bardzo istotnym, że mamy tam 100 ofiar, tak? Czyli 100 osób zginęło. Zresztą jeszcze, bo mówiliśmy o recenzji, że do mostu Glinikę, to jeszcze w 1988 roku była taka ciekawa historia, kiedy Niemcy sforsowali ciężarówką i to była taka też spektakularna ucieczka. Udało się uciec trzem Niemcom z wschodu na zachód. Także przez ten most też takie ucieczki były czynione. Natomiast rzeczywiście ten most był takim symbolem, takim przejściem. Nam ciężko jest też to zrozumieć, a myślę, że to jest też ważne, żeby o tym powiedzieć, że w literaturze niemieckiej bardzo często jest też poruszany temat tego, że jednak podział Niemiec rozdzielił rodziny i na przykład handel ludźmi, czyli handel sprzedaż więźniów politycznych, czy też sprzedaż członków rodzin na Zachód też był intratny dla służb bezpieczeństwa, ponieważ Niemcy wschodnie bardzo zarabiały na tym. Te wymiany więźniów takich pomiędzy, tu mówimy o spektakularnej wymianie, tak, między wschodem a zachodem, ale takie wymiany więźniów politycznych między samymi, tak, wschodnimi i zachodnimi Niemcami odbywały się bardzo często i to było za konkretne pieniądze, zresztą istniała taka instytucja, która nazywała się COCO i to była taka komercyjna koordynacja, tak to taki był skrót i ona właśnie obsługiwała finansowo, tak, te wymiany. To były ogromne pieniądze, które Niemcy wschodnie dostawały za tych więźniów politycznych od Niemców zachodnich. Dlatego też tutaj dla Niemców to rozdzielenie jest też takie bardzo istotne, bo rzeczywiście ten mur był takim symbolem też podziału ich wewnętrznego i do dzisiaj też trochę tak jest, tak, że my tego problemu nie mamy po upadku komunizmu w Polsce. Niemcy to mają, dalej są te Wezi i Ozi i to dla Unii dalej to funkcjonuje. Natomiast Polakami Niemcy tak mocno zainteresowali się w latach 80. po tym, co u nas zaczęło się dziać właśnie po stanie wojennym, tak, później po tych wszystkich wydarzeniach, najpierw po sierpniu 80, później po stanie wojennym, rzeczywiście w niemieckich służbach bezpieczeństwa wydzielono specjalny wydział, który zajmował się sytuacją w Polsce. Zaczęto upatrywać być może właśnie takie obawy, że to, co się dzieje w Polsce, przełoży się na NRD. Pamiętajmy, że społeczeństwo niemieckie było dużo bardziej spacyfikowane niż społeczeństwo polskie. Tam naprawdę liczba tajnych współpracowników przypadało praktycznie 1 na 3 mieszkańców. Takiego współczynnika nie miało żadne państwo bloku wschodniego. Czyli ta inwigilacja w NRD była dużo silniejsza niż w Polsce, więc to społeczeństwo niemieckie też było dużo bardziej właśnie zinwigilowane i też dużo mniej miało tej swobody działania, więc bardzo też przyglądano się Polakom, co się u nas dzieje, żeby to się nie przeniosło na tą stronę niemiecką.
Czyli nawiązując do poprzedniego pytania, dopiero tak naprawdę dziś odkrywamy wiele historycznych aspektów wojny mocarstw, która symbolicznie miała miejsce także w Berlinie na moście Glinikę. Ta międzynarodowa polityka działa się tak blisko, ale z drugiej strony tak daleko. Dziś o symbolice mostu Glinikę w zimnej wojnie między światowymi mocarstwami, natomiast w jednej z kolejnych audycji porozmawiamy także o życiu codziennym w NRD, tak bardzo, jak pani wspomniała, inwigilowanym przez służby specjalne, przez NRD-owską Stasi. Doktor Agnieszka Opalińska z Uniwersytetu Zielonogórskiego, bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Historie pisane na nowo.
Na koniec lipiec 1997 roku i powódź tysiąclecia na Odrze. Fala kulminacyjna pojawiła się w naszym regionie w drugiej połowie lipca. My sięgamy teraz do naszego radiowego archiwum. Przypomnimy reportaż Grażyny Walkowiak Wielka Woda o powodzi tysiąclecia w Nowej Soli.
Wyjechali wszyscy, bo jak woda przyjdzie i wał przerwie i pozalewa wszystko.
Oj, to szkoda gadać, żeby woda przyszła.
Niesamowita cisza.
Tak, jak w grobie.
Tak, jak gdyby wymarło to wszystko, ale tak, bo tak to straszny ruch tu jest. Tutaj przez ulicę nie można przejść.
Czas, że ludzie uciekali na strygi, musieli my siłą zabierać. Szukamy komunikaty, że jutro. Spodziewałem się o 8 godzinie.
Potrzebujecie czegoś?
Nic chyba, więcej rzeczowej informacji. Tam, gdzie woda nie sięgnie, pozwalamy gospodarzom zostać, ale tylko po jednej, dwóch osobach w rodzinie. Oczywiście nie ma mowy o dzieciach, o żadnym inwentarzu. Tego staramy się pilnować, bo później może być za późno, a przykłady z południa Polski pokazały nam, że ta woda zachowuje się inaczej niż przy poprzednich powodziach.
50 lat już siedzę z tą wodą, ludzie kochani, to tego.
Ale to teraz przychodzi ogromna fala.
W tej chwili jest woda na 6,50.
Osobiście w swoim zakresie kupiliśmy 300 worków, pojechaliśmy do gminy, czekajcie, dano nam chyba dwa worki.
No próbujemy coś robić.
Drzwi zamurowywane, surowiec kupiliśmy. O każdą wywrotkę trzeba żebrać, trzeba prosić. No nie wiem, to jest po prostu podatnicy płacą podatki. No nie ma współpracy, nie ma organizacji w ogóle. Jak od początku, od góry ujścia wody, tak samo i do dołu woda spływa. Nie ma. Po prostu już powinni władze się nauczyć tego, że skoro tam taka klęska nastąpiła, tak, tutaj już prawdę trzeba mówić ludziom, prawdę, tylko prawdę i pomagać w miarę potrzeby, ale nie żebrać. No nie ma pomocy. Jeśli pani, tak chłopskim rozumem biorąc, jeśli pani nie podejdzie, nie powie, kurwa, tu stań, wysyp tą wywrotkę żwiru czy piachu, nie stanie nikt.
Sami musieliśmy, wszystko sami. Ja nie wiem, może dlatego...
Dzisiaj o godzinie 17 będzie podstawiony autobus do E15.
Teraz?
Mój
Boże, kochany. Przecież ja mam cały sklep.
Widocznie fala idzie...
Nie wyjedziemy. Nigdy to przede wszystkim powinno być powiedziane na kilkanaście godzin przed, że taka możliwość zalania, ewakuacji istnieje. Bo skoro władze centralne nie wiedzą, co zrobić, jeśli od góry idzie powódź, nikt, żadnej organizacji.
Ale proszę pana, dzieci musi pan ewakuować.
Oczywiście dzieci, wie pani
pan
do
może
czego?
Zostać, bo to jest pana wola, ale dzieci nie mogą
tu
zostać.
Proszę ja do was nie mam nic. W miarę podajecie.
Byłabym cały sklep wywiozła gdzieś indziej, a ja dałam go do góry.
No teraz trudno mówić na ten temat. To trzeba było wtedy złapać. Jak było napięcie, jak były nerwy, chyba już zapomnieliśmy o emocjach. Dzisiaj myślimy, żeby do przodu. Co zrobić jeszcze, żeby nie było tak jak wtedy, tak niebezpiecznie, nie?
6 metrów 83 mm. 16 lipca 97 roku, godzina 16.
To był najwyższy poziom.
Byłem na tym odcinku tutaj, na okrągło, przez 18 dni praktycznie. Jakieś tam urazy też poczyniła psychica.
W porównaniu do starej wsi, no to nie ma o czym mówić, tak mówiąc szczerze. Tam mieli ludzie zalane całe domy do pierwszego piętra.
Przyjechali za pierwszy dzień, powiedzieli, macie tutaj 100 worków, 4 przyczepy i się ratujcie. My żeśmy 40-50 przyczep wywalili, 15 tysięcy worków. Walczyliśmy z wałem tutaj, wał poszedł 40 metrów dalej. Niejednokrotnie jeździło się do Nowej Soli i mówiło się przedstawicielom tych akcji przeciwpowodziowych. Ludzie, chodźcie każdy z jednym workiem na Starą Wieś, załóżmy wał.
Już stoimy w wodzie. Przerwało. Nie da rady was w tej chwili doprowadzić, ale naprawdę...
Kierowca
już skończyliśmy.
Kierowca odjeżdża, jedź. Nam tylko jest potrzeba szczęścia.
Prosto pod górkę.
Oni nas stracili.
Budka telefoniczna, czyli pozostałość po budce telefonicznej, która ta budka była najczęściej pokazywaną, bo ona tak w połowie w wodzie stała. I była takim elementem pokazywanym przez wszystkie telewizje.
Jest gruba kreska, która pokazywała
dokąd ta woda stała tutaj. To mniej więcej po pierś, tak, tutaj w tej chwili. I najwyższy stan Odry w Starej Wsi, ale ktoś oczywiście, to przeszkadzały mu literki, sobie oderwał kilka.
Panie Zbyszu, się trzeba powiesić ją na chorobę.
Koniecznie, tak, tak. Na razie...
Dziesięciolecie, powodzi.
Tak. Troszeczkę nam przegniły te śruby, to także musimy je odnowić. Bo...
Tu była drużyna ludzi, którzy za wszelką cenę chcieli tą starą wieś ochronić przed powodzią. Nie ma anonimowych bohaterów, bo anonimowy bohater w obliczu takiego zagrożenia nic nie jest wart. To musi być zgrany team, to musi być grupa ludzi i myśmy tu no, robili wszystko, żeby tą starą wieś uratować i wydaje się, że bylibyśmy to zakończyli sukcesem, czyli ta stara wieś nie byłaby zatopiona, no ale no, ktoś czy coś
pomogło,
tak.
A później jak ten wał po prostu rozerwało, no, to był większy stan wody na Starej Wsi jak w Odrze.
Aruś, wracaj do domu.
Oni nie chcą zejść z tych dachów.
Chusteczki, czy jakieś tu bandaże, żeby można było, no tam jest no, taki fetor ropy, tak. Nie tutaj, nam, ratownikom, czy nawet im zawieźć, bo tam jest naprawdę jedna wielka ropa.
Płyniemy.
Przekazać drogą radiową, na pewno rodziny będą słuchały, że jest wszystko w porządku. Mamy ciężko, klęska jest, no ale kurczę, chociaż nasz dorobek troszeczkę zostanie.
To otoczenie, tak jak dzisiaj pani widzi, zielone, przepiękne, to była ruina, to były pleśń, szarości, brunatności, zapach komary i wszystko po zejściu wody. Także doszliśmy do wniosku, że jak ta woda stała, to było dużo przyjemniej niż jak zeszło.
Tam taki był kij, na tym kiju było radio. Takie na baterie.
Rzeczywiście, wtedy pamiętam, no to był Radio Zachód, bo skoro ja sam słyszałem pani wypowiedź, to był Radio Zachód, nie? Pomagaliście nam, no na pewno informacją, przede wszystkim informacją człowiek słyszał, gdzie coś tam dzieje, nie? Chodź, panie Stanisławie. To pamiętasz tą panią, jak my to żeśmy taptali we wodzie, kurde, ta pani nas tu nakręcała?
Tak, tak. No właśnie akurat teraz, kiedy w lutym skończyłem ostatnie opłaty, jak ten większa, ten dziesięcioletni, co był popowodziowy, co nam państwo dało, no faktycznie, że dobrze dało, bo w sumie 2% tam ten kredyt. Także no w tej chwili już się pokończyło i no nie wiem, no już na wodę chyba nie czekamy, bo wał podnieśli, to powinno, to jak już by w tej chwili przelało tutaj, no nowa sól by już w połowie nie istniał.
Worki układają, walczą ludzie.
Które naprawdę ładowały, ciągały te worki. Nie szło na to patrzeć.
Chciałbym jeszcze podkreślić, żeby pani przekazała to w radiu, żeby nie były wykorzystywane żadne polityczne sprawy w tej sytuacji powodziowej. Bo to jest w tej chwili najważniejsze, że jest powódź, wszyscy musimy sobie pomóc.
No siedzimy tu, jakby doszła, to ja już... Dla mnie życia nie ma, bo z mojego domu by nie było. Takie mam przeczucie, że 2 metry wody nie będzie.
Nie, no jeszcze nie wiadomo, co będzie. Tragedia.
W pierwszej kolejności zostali zalani, mają pełne piwnice wody.
A dom wasz gdzie jest?
Nasz dom jest właśnie tutaj, mamy jeszcze 0,5 metra do naszego domu.
No w tej chwili tam jest, jak pani widzi, kupa wody, dojść tam nie dojdziemy.
Nie
chcę mówić.
Na prywatnej posesji postawiona kapliczka. W dowód wdzięczności. I tutaj jak jesteśmy w prostym odcinku jak ten las, to jest zaraz wał. Tu było najgorsze zagrożenie i tu woda by w pierwszej kolejności by tu po przerwaniu wału popłynęła.
Pan był wtedy sołtysem.
Tak, ja wtedy byłem sołtysem i właśnie mobilizowałem wieś do obrony. A przede wszystkim do...
Bo wsi miało nie być.
Tak.
Co tam jest napisane?
Wotum wdzięczności za ocalenie wsi przed powodzią, lipiec 1997 rok.
Jest takie po prostu wybudowana ta kapliczka na pamiątki tego ocalenia powodzi. Kto chce, to przyjdzie i się modli, a kto nie, no to nie. No. I ja to często przychodzę tędy. Ja w ten czas wiedziała pani, że w nocy też piach po prostu nasypywałam do worków.
Gromadzimy się, aby podziękować za tych odważnych bohaterów, ludzi, którzy najpierw nie zgodzili się na zniszczenie, na zalanie Przyborowa. Założenie było takie, żeby zatopić Przyborów, Stany, Starą Wieś, aby uratować Nową Sól, że żołnierze nie posłuchali. Przecież było takie zdarzenie, że helikopterem przyleciał do Stanów wojewoda i nakazywał żołnierzom przerwać wał. Powiedzieli, że ludzi topić nie będą.
Ja starałam się to wyprzeć z pamięci, bo ja bym nie chciała tego drugi raz przeżyć. Nie wiem, czy miałabym te siły i mnie podobni. Czy mieliby te siły jeszcze raz to zrobić. Dziś wydaje mi się nie, choć może mi się tego wydaje. Bo wtedy, gdybym wcześniej mi ktoś powiedział, że ja będę to robiła, co robiłam, to bym powiedziała, nie mam na to siły, to jest niemożliwe, a jednak miałam. Tak dzisiaj, jak się to wszystko tak opowiada, to tak inaczej. To trzeba przeżyć.
Ze spokojem to przyjąłem, bo co? Co miałam zrobić? Zresztą ona tu mi, tu jak tu oknem patrzeć, to ona tu wchodziła, to pierwsze weszła do mnie tu. To ona się nie lała, tylko tak się...
Przelewała.
Się przelewała taki bałek się, nie? Ta woda.
Ja wezmę wiadro.
Cały dorobek moje. Jak było światło, nie? To miałem włączone lodówkę, zamrażarkę i mogłem co trzymać.
I tu jest cały pana dorobek życia na tym strychu, tak?
Stodole. Ja myślę za dużo, pani. A niektórzy to tak. Weź to może tam kobiety, to tam popłaczą, ale ja jako mężczyzna to popłaczę, to mam daleko.
Sytuacja powodziowa na Śródkowym Nadodrzu. Kolejna fala zbliża się do Głogowa. Opada woda w Bobrze, Radio Zachód, południe, wiadomości.
Pokażę pani, jak one w dętce, w wanience wożę.
Zobaczy pani, jakie tam są fajne jednostki pływające. Z wanien, jakichś plastikowych, wynalazki, opony, belki. Cuda, no cuda. Tu jeden sąsiad to zrobił tą, jak to się nazywa, mieszalnia taka, co była do mieszania mąki czy coś w takim środku, taki lej deski naokoło i to miał to jako tratwę pływającą, żeby się dostać do domu.
Bywało także i 5 razy na dzień.
A żona nie lekka?
Wynieść nie dam rady.
Głęboko jest i nie da rady. Bo to jest wanna metalowa, taka wanienka włożona.
Wsadzona w dętkę.
W dętkę w środku jest stołeczek i jest kawałek sznura,
kawałek
żeby pociągnąć.
Sznura, w razie potrzeby, żeby pociągnąć, nie da rady, nawet
człowiek tego... musi myśleć,
szukać
prawda?
Różnych sposobów właśnie, żeby sobie jakoś radzić.
3/4 wioski jest zalane.
Ponad 100 numerów. O wszystkich mówili, a gdzieś zaczynało się to Nowa Sól, Cigacice, Krosno, Aby i od razu Słubice. No to Połęcko tam było, to już później. A o Osiecznicy zapomnieli, jakby to była wioska zalana ma być i koniec. Zresztą jakby to był specjalnie zbiornik, bo to jest zbiornik rotacyjny, my rozumiemy. No ale tu są domki, tu ludzie mieszkają w końcu. Nikt się tym nie interesował kompletnie. Tam starsi ludzie zostali na strychach.
Takiej Odrze i takiej fali to po prostu nie daliśmy rady. Była silniejsza.
Dzień dobry. Czy pan mnie poznaje?
Powódź. Ja.
Niespodzianka, jak nie.
Tak. Tutaj przywiozłam kasetę.
O kurczę. Ewciu, mam panią Walkowiak, pamiętasz? Z Powodzi, co robiła z nami reportaże. Słuchaj, pani ma kasetę wideo z tamtego czasu i my nie mamy odtwarzacza. Czy możemy u was to odtworzyć? Dobrze? Dobra, dobra, to zaraz żeglujemy do was.
Na tej łasie jest zaznaczone, dokąd miała być woda. Nie, nic tam nie będzie. Ta łódź jest niewywrotna. To jest łódź rybacka, tonę sieci na nim można nieść.
Pożyczyłam pani buty. Pani mi pożyczyła buty wtedy? Aha, moje w butach. A potem ktoś...
I dlatego myśmy nie mogły być z domu.
No, ja siedziałam tu w domu, a potem ktoś mi przyniósł buty.
Wanda?
A to Wanda.
Wanda,
sąsiadka z drugiej strony.
No.
Którego już nie ma.
Tych świerków nie widać, bo to było 2500 świerków obsadzone było naokoło tej... Wszystko szlak trafił, nie? Wszystko padło, nie? Wszystko jest od nowa, nie? Nam skóra ścierpła, jak jechaliśmy na Śląsk do rodziców sąsiada, do piekar i przejeżdżaliśmy przez Opole. I jak ja na latarni u góry zobaczyłem balot słomy, to myślę, Jezus Maria, cmentarz wypłukany. Poziom dopiero wody. Myśmy zobaczyli, jaki to był tam dramat, nie? Jak nam się właśnie udało.
Po latach to już jest tak trochę wytonowane, no. Znaczy były komunikaty, że może zaleć, że może być, ale że będzie tyle tygodni stało woda u nas, w obejściach. U mnie osobiście w piwnicy to 8 tygodni była woda. I tego się już nie da odbudować. Ludzie potracili zdrowie. Człowiek stał i patrzył.
6 metrów 83 milimetry. 16 lipca 97 roku, godzina 16.
To był najwyższy poziom.
Ten mur daje nadzieję.
odbudowany ze środków Unii Europejskiej. Tak. Zresztą on nawiązuje do już wcześniejszych instalacji tutaj na tym terenie. Tutaj woda się nie wyleje. Oby nam się nie wylała gdzie indziej, tak jak wtedy. Wtedy przez przypadek w browarze się wylała.
Natomiast dla ludzi, którzy teraz przychodzą i oglądają to wszystko, to wrażenia może nie robić.
W porównaniu do starej wsi, to nie ma o czym mówić, tak mówiąc szczerze. Tam mieli ludzie zalane całe domy do pierwszego piętra. A jeszcze tryskali humorem, bo mówili, żeby powiadomić sąsiada, że mu pomidory podlewają, nie? Pamiętam to.
Najbliższy odcinek, sama pani płynęła w czasie powodzi, to najbliżej do nas było, żeby w ogóle dostać się do wioski, to było 1,5 kilometra.
15 lipiec, 17.10, dokładnie wał przerwało.
Woda przyszła, poszła i mamy nadzieję, że już nigdy nie przyjdzie.
Wielka woda, archiwalny reportaż Grażyny Walkowiak o powodzi tysiąclecia w Nowej Soli i okolicach z 1997 roku. Powódź na Odrze spowodowała w 1997 roku straty sięgające 3,5 miliarda dolarów. W całym kraju zginęło 56 osób. Historie pisane na nowo. Dzisiejszą audycję przygotował Kamil Chybki, a całość zrealizował Andrzej Pijanowski.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo. Radio Zachód.